Lekcja dziewiąta. 30 maja. Grzech, Ewangelia i prawo. Sobota, po południu. 23 maja. Tekst pamięciowy. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem. Wybaw mnie, bo szukam przykazań Twoich. Księga Psalmów 119, 93-94. Niewątpliwie grzech jest największą przeszkodą na drodze do bliskich więzi z Bogiem. Grzech nie tylko oddziela nas od Boga teraz. Zobacz Księga Izajasza 59, 2. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Ale także zwodzi, pani, niszczy i ostatecznie prowadzi do unicestwienia. Nasza walka przeciwko grzechowi i egoizmowi jest największą walką, jaką kiedykolwiek stoczymy, a jej wynik zadecyduje o naszej wiecznej przyszłości. Niektórzy lekceważą grzech jako normalną część życia. Twierdzą, że w ludzkiej naturze leży uleganie pokusie przyjemności. Ale czy my powinniśmy lekko traktować grzech tylko dlatego, że społeczeństwo nań przyzwala? Możemy próbować obchodzić kwestię grzechu bokiem, ale ostatecznie im bardziej nawykniemy do życia w grzechu, tym dalej będziemy odchodzić od zdrowej więzi z Bogiem. Owszem, każdemu zdarzyło się zgrzeszyć, a nasze myśli, motywy, działania i słowa czasami odbiegają od ideału miłości Boga i bliźniego. Ostatecznie grzech niszczy naszą więź z Bogiem, ale Bóg objawia się nam, między innymi dając nam poznać swoje prawo, które uświadamia nam naszą grzeszność i nasze złe postępki. W tej lekcji przyjrzymy się celowi, w jakim Bóg dał nam swoje prawo. Dowiemy się także, kto i w jaki sposób może odbudować zerwaną więź grzesznika z Bogiem. Niedziela, 24 maja. Rozrywki, rozproszona uwaga i pokusy. Przeczytaj o pokusach, z jakimi borykał się Samson, choć został powołany przez Boga do wielkiego dzieła, to jednak Samson usiłował służyć Bogu, ulegając jednocześnie pokusom. Czego uczy nas los Samsona? Zobacz Księga Sędziów 14:1-20. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami, w tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. Zstąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny, a gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew rycząc zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął duch pański, toteż rozdarł go na dwoje jak się rozdziera koźle, choć nic nie miał w ręku, ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. Potem zstąpił i rozmówił się z tą kobietą, i ona wydała mu się najodpowiedniejszą. Gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki dał im także, i oni też jedli, lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. Potem zstąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Wtedy Samson rzekł do nich: zadam wam zagadkę, jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnionych i 30 szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnionych i 30 szat świątecznych. Oni rzekli do niego: zadaj twoją zagadkę, a posłuchamy jej. Wtedy rzekł do nich: z pożyracza wyszedł żeraz, mocnego wyszła słodycz. I nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. 4. dnia rzekli do żony Samsona: namów swego męża, niech nam powie, co oznacza ta zagadka, w przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twego ojca. Czy zaprosiliście nas tutaj, aby nas zrujnować? Płakała tedy żona Samsona przed nim i mówiła. Ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mnie nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej, wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej, a tobie miałbym powiedzieć? I płakała przed nim przez całe 7 dni, póki trwała uczta weselna. A 7 dnia powiedział jej, gdyż napierała nań, ona zaś odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. 7 dnia, jeszcze przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta, co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew? A on odpowiedział im, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. I ogarnął go duch pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców, zabrał z nich, co mieli na sobie i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę, po czym pełen gniewu poszedł do domu swego ojca. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Księga Sędziów 16:1-4, 16-17. Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej, brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia, jeśli by mnie ogolono. Odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. Wielki bój jest realny i wszyscy w nim uczestniczymy. Wszechświatowa wojna rozpoczęta w niebie toczy się obecnie na ziemi i w życiu każdego z nas. Szatan wie, że musi użyć wszystkich dostępnych środków w czasach, w których żyjemy, poprzedzających powtórne przyjście Jezusa, aby nie dopuścić, byśmy mieli bliską więź z Bogiem. Być może odciąga cię od tej więzi coś, co nie jest złe samo w sobie, ale pochłania tak dużo czasu i energii, iż niemal nic nie pozostaje dla Boga. Być może pochłania cię praca, media społecznościowe, zakupy, sport czy hobby. Gdy dobrze się sobie przyjrzymy, zauważymy przesadę i brak równowagi w wielu sprawach sprawiające, że brakuje nam czasu dla Boga i bliźnich. Wróg zna nasze słabości i wie, co odwodzi nas od spędzania czasu z Bogiem. Powinniśmy pamiętać o tym, by szukać przede wszystkim poznania Boga, zanim wyruszymy do codziennych zajęć i stawimy czoła różnym wyzwaniom. Jezus rozumie nasz stan, ale gani nasze zobojętnienie. Zobacz objawienie Jana 3:14-22. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Choć jest Bogiem, to jednak jest także człowiekiem, a żyjąc na ziemi, odczuwał trud i zmęczenie, podobnie jak my. Zobacz Ewangelia Jana 4:6. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, było to około 6 godziny. Znał problemy życia, jak my, a żeby im sprostać, spędzał czas na osobistej modlitwie do swego Ojca. Zobacz Ewangelia Łukasza 5:16. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Ewangelia Łukasza 6:12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. Ewangelia Marka 1:35. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Ewangelia Mateusza 14:23. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Wiedział, że spędzanie czasu z Ojcem jest sposobem na odbudowanie sił do walki z pokusami. Dla nas także jest to najlepszy i najpewniejszy sposób. Samson upadał, bo miał się za silnego. Polegał na własnej sile, nie zdając sobie sprawy z tego, że nie zabezpiecza go ona przed pokusami. Każdego dnia każdy z nas toczy walkę z grzechem, gdyż wróg ludzkości usiłuje osłabić i zniszczyć naszą więź z Bogiem. Zna nasze słabości i kieruje ataki w nasze słabe punkty, by doprowadzić nas do upadku oraz przytłoczyć poczuciem winy i niegodności, aby w ten sposób odwieść nas od Boga. Diabeł czyni wszystko, aby zmienić nasz sposób myślenia, nasze intencje i nasze działania tak, aby uzyskać przystęp do nas. Pamiętaj, że wiara pomaga nam trwać przy Bogu, a wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Z czym się obecnie zmagasz? Jak Słowo Boże może ci pomóc w tych zmaganiach? Poniedziałek, 25 maja. Bastiony w mojej więzi z Bogiem. Wiele przesłań w Biblii dotyczy naszej więzi z Bogiem i barier stojących na drodze wzrastania w Chrystusie. Rozważ poniższe wypowiedzi Jezusa i apostoła Pawła. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pierwszy list do Koryntian 10:12. Pewność siebie i zbytnia samodzielność może być zgubna, czego dowodzi przykład Samsona. Nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy, aby ich ludzie chwalili. Ewangelia Mateusza 6:2. Przestań chwalić się tym, jak dobry jesteś. Bądź pokorny i skromny, naśladując w ten sposób Jezusa. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie. Ewangelia Mateusza 5:28-29. Staraj się ze wszystkich sił usunąć żądzę z serca, gdyż stoi ona na przeszkodzie twojej więzi z Bogiem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Ewangelia Mateusza 7:1-2. Przestań krytykować i potępiać innych. Bóg jest sędzią, więc zostaw osądzanie właśnie Jemu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ewangelia Mateusza 5:44. Przestań nienawidzić swoich nieprzyjaciół. Gdy żywisz negatywne uczucia wobec tych, którzy cię skrzywdzili, budujesz mur między sobą a Bogiem. Zacznij modlić się za swoich nieprzyjaciół, a przekonasz się, jak to zmieni twoją więź z Bogiem i twoje więzi z bliźnimi. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Ewangelia Mateusza 5:22. Być może zdarza ci się usprawiedliwiać wybuchy gniewu nawet wobec bliskich. Jak twój gniew wpływa na twoją więź z Bogiem, nie mówiąc o więzi z tymi, na których się gniewasz. Ta lista zagrożeń dla naszej więzi z Bogiem nie jest oczywiście pełna. Powyższe przykłady uświadamiają nam jedynie potrzebę aktywnego chronienia tej więzi. Jezus powiedział nam, że powinniśmy wystrzegać się grzechu, wskazując za pomocą hiperboli, wyolbrzymienia, co należałoby uczynić, gdy gorszą nas nasze ręce, stopy czy oczy. Jakie faktyczne przesłanie wynika z jego słów? Zobacz Ewangelia Marka 9:42-48. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, W ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ucięcie stopy lub dłoni czy wyłupienie oka w celu uniknięcia grzechu jest ekstremalnym działaniem. Oczywiście ten celowo wyolbrzymiony nakaz wywołuje efekt zamierzony przez Jezusa. Jezus bowiem pragnął uświadomić swoim słuchaczom, jak poważnym problemem jest grzech i jak niszcząco wpływa na nas. A na ile poważnie ty traktujesz problem grzechu? Wtorek, 26 maja. Prawo. Jak zdefiniowałbyś i opisał grzech komuś, kto nie jest chrześcijaninem? Jak Biblia przedstawia grzech? Zobacz list do Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Pierwszy list Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Grzech jest przestępstwem prawa Bożego. Jest też spleciony z naszą upadłą naturą. Zobacz pierwszy list Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Księga Psalmów 51:7. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Księga Jeremiasza 17:9. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Prawo Boże ukazuje grzech we właściwym świetle. Jest ono jak okulary, które umożliwiają nam wyraźne widzenie rzeczywistości, czy jak lustro, w którym możemy się przejrzeć i zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Prawo Boże wprowadza jasność i przekonanie w nasz umysł oraz kształtuje nasz charakter, gdyż uczy nas o charakterze Boga i Jego priorytetach. 10 przykazań zostało napisane przez samego Boga. Zobacz druga księga Mojżeszowa 20:3-17. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kar tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj dom u bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Jezus podkreślił ich doniosłość. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Ewangelia Marka 12:30-31. Dodał jeszcze, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ewangelia Mateusza 22:40. Słowa Boga skierowane z góry Synaj do Izraelitów i do wszystkich pokoleń ludzkości. Zobacz list do Hebrajczyków 1:1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Mówią nam, że prawo Boże jest definicją więzi. Bóg nadał swoje prawo ludziom jako zabezpieczenie naszej więzi z nimi bliźnimi. Szatan usiłuje wypaczyć piękno prawa Bożego, by przedstawić je ludziom jako nieznośny ciężar. Prawo jest więc kojarzone z legalizmem religijnym, a nie z miłością i wolnością, choć Biblia uczy nas, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. Wyraź w skali od 1 do 5, jak cenne jest dla Ciebie Słowo Boże i prawo Boże jako część tego Słowa. Uzasadnij swój wybór. Czy myślenie o prawie Bożym ogranicza Cię, czy raczej wzmacnia? Jeśli wydaje Ci się, że prawo Boże jest ograniczeniem, co możesz zrobić, by lepiej je zrozumieć? Co wydarzyłoby się, gdyby prawo Boga dotyczące miłowania Jego i bliźniego stało się centralną zasadą Twojego życia osobistego, rodzinnego i zborowego? Jak wpłynęłoby to na Twoje życie i więzi? Środa, 27 maja. Prawo a Ewangelia. Jezus wyjaśnił dobitnie i zwięźle swój stosunek do prawa Bożego. Co Jezus powiedział o prawie Bożym w Ewangelii Mateusza 5:17-18? Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Podobnie jak granice wyznaczane przez rodziców dziecku świadczą o tym, co jest dla nich cenne, tak i prawo Boga mówi nam o Jego charakterze i o tym, co jest cenne dla Niego. Bóg dał nam swoje prawo, by chronić nasze więzi z Nim i bliźnimi. Pragnie, by prawo Boże regulowało wszystkie dziedziny naszego życia, gdy wzrastamy w więzi z Nim. Kto z nas nie doświadczył przykrych skutków grzechu, czyli przestępowania prawa Bożego? Miłość do Jezusa jest istotą prawa Bożego. Jezus powiedział bowiem, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana 14:15. Gdy szczerze miłujemy Jezusa, w naturalny sposób będziemy odczuwać potrzebę przestrzegania Jego prawa. Gdy zrozumiemy Jego prawo, będziemy czuli naturalne pragnienie miłowania Jezusa jeszcze bardziej. Ponadto zachowywanie świadomości ofiarnej śmierci Chrystusa na krzyżu za nas jest najlepszym sposobem umacniania naszej miłości do Boga. Dlatego Ewangelia idzie w parze z prawem Bożym. To znaczy, że choć mocno wierzymy w prawo Boże i potrzebę Jego przestrzegania, to jednak musimy zawsze pamiętać, że w kwestii naszego statusu prawnego przed Bogiem prawo jedynie nas potępia. Prawo nigdy nie przebacza, nigdy nie usprawiedliwia i nie może nas pojednać z Bogiem. Przeciwnie, prawo wskazuje jedynie, że potrzebujemy przebaczenia, usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem. To znaczy, że równolegle z prawem Bożym, a nawet wręcz niezbędnie dla naszego zrozumienia prawa Bożego, musimy przyjąć Ewangelię, czyli dobrą nowinę o śmierci Chrystusa za nas i Jego sprawiedliwości przypisanej nam nie na podstawie przestrzegania prawa, ale wyłącznie przez wiarę. Czego uczą nas te wersety i jak może nam to pomóc szanować prawo Boże, a jednocześnie wystrzegać się legalizmu religijnego? Przeczytaj list do Rzymian 3:28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. List do Rzymian 4:13-16. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu. Nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. List do Galacjan 2:16. wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. List do Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. List do Filipian 3:9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Czwartek, 28 maja. Poznanie i czynienie. W kazaniu na górze Jezus mówi dużo o więzi, więzi z nimi, więziach z bliźnimi. Pod koniec tego kazania Jezus wypowiedział następujące słowa: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 7:21. Jezus przestrzega, że będą i tacy, którzy będą Go wzywać, a nawet sporo wiedzieć o Nim, ale tak naprawdę nie będą Go znać. Oczywiście wiedza jest ważna i Biblia mówi nam, że lud Boży może zginąć z braku poznania Boga albo gdy odrzuca to poznanie. Zobacz Księga Ozeasza 4:1-6:10. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju, nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Gdy będą jedli, nie nasycą się, będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć ponadczasowej wartości biblijnej prawdy. Jednak jeśli wiedza nas nie zmienia i nie pogłębia naszego poświęcenia ani naszej więzi z Bogiem, staje się bezużyteczna. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ewangelia Jana 17:3. Jezus stwierdził tutaj, że warunkiem życia wiecznego w niebie jest czynienie woli Boga i ostatecznie Jego poznanie, gdyż nie możemy czynić Jego woli, nie znając Go. Jest to decydujący warunek i ze wszech miar uzasadnione oczekiwanie. Jeśli twoje dziecko mówi, że cię kocha, i zazwyczaj czyni to, o co je prosisz, wówczas jego czyny świadczą o głębi jego miłości i szacunku dla ciebie. Podobnie jest, jeśli miłujemy Boga. Będziemy wówczas pragnęli czynić jego wolę, bo wiemy, że to jest dla nas najlepsze. Nasza odpowiedź dla niego i ostatecznie nasze posłuszeństwo wobec Niego jako owoc naszej miłości, ukazuje szczery charakter naszej więzi z Nim. Jezus zakończył kazanie na górze, przekazując swoim wyznawcom konkretne wyzwanie. Jakie to wyzwanie? Zobacz Ewangelia Mateusza 7:24-29. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Gdy naprawdę słyszymy przesłania Jezusa, musimy przyjąć wyzwanie i pozwolić, by przesłania te nas zmieniły. Jednak przede wszystkim nasze uszy muszą być otwarte, a serca czułe, aby plan bliskiej więzi z Bogiem został wszczepiony w naszą duszę i kierował nami w każdej chwili naszego życia. Nasze życie ma być budowane na skale i doskonałym Bożym planie dla nas. Ten plan bliskiej więzi nie jest niczym tajemniczym. Jest objawiony na kartach natchnionego Bożego Słowa i zaoferowany każdemu człowiekowi. Każdy ma wybór, czy przyjąć ten plan przez wiarę wraz z doskonałą sprawiedliwością Chrystusa i żyć zgodnie z tą sprawiedliwością. Piątek, 29 maja. Do dalszego studium. Nie powinno nas zaskakiwać, że kwestia prawa Bożego została wypaczona i jest błędnie rozumiana, skoro szatan rzucił wyzwanie Bogu właśnie w kwestii jego prawa. Niektórzy wyznawcy Jezusa odnosili wrażenie, że jego celem jest unieważnienie prawa Bożego, ale oczywiście nie było to prawdą. Jezus jedynie naświetlał piękno charakteru prawa Bożego i kładł nacisk na wypełnienie prawa. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:17-18. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Którego celem jest ukazanie nam, jaki jest Bóg. Izraelici mogli liczyć na spełnienie Bożych zamierzeń jedynie pod warunkiem pielęgnowania w swych sercach czci dla świętego Słowa Pańskiego. To właśnie poszanowanie dla prawa Bożego dawało Izraelitom siłę podczas panowania Dawida i na początku panowania Salomona. To przez wiarę w żywe słowo przeprowadzona została reforma w czasach Eliasza i Jozjasza. Do tych samych pism prawdy, najwspanialszego dziedzictwa Izraela, odwoływał się Jeremiasz, nawołując do zmian. Pytania do dyskusji. 1. Jak popularna kultura postrzega grzech? Jak powinien na to reagować nasz Kościół? 2. Czy widziałeś przykłady tego, jak grzech niszczy więź człowieka z Bogiem i bliźnimi? 3. Czy posłuszeństwo wobec prawa Bożego jest dla ciebie łatwe, czy trudne? Jakie czynniki składają się na to? 4. Jak my, Adwentyści Dnia Siódmego, należący do Kościoła, którego nazwa świadczy o tym, iż poważnie traktujemy prawo Boże, możemy uniknąć pułapki legalizmu, czyli polegania na przestrzeganiu prawa Bożego w kwestii zbawienia? Wykonaj eksperyment myślowy. Zastanów się, na czym będziesz opierał swoją nadzieję w dniu sądu, gdy wszystkie twoje grzechy zostaną przedłożone przed świętym i doskonałym Bogiem? Czy będziesz liczył na to, jak zachowywałeś prawo Boże? A może raczej powołasz się na doskonałą sprawiedliwość Chrystusa przypisaną ci z łaski przez wiarę? 5. Jak wiedza, albo brak wiedzy, może wpływać na więź człowieka z Bogiem? Zobacz, dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia, tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Podsumowanie. Jesteśmy skażeni przez grzech, który oddziela nas od Boga. Jednak Bóg zaprasza nas, byśmy poznali Go i umiłowali całym umysłem, sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Gdy to czynimy, w naturalny sposób bardziej miłujemy bliźnich. Taka miłość do Boga i bliźnich jest zdefiniowana w prawie Bożym, które zostało nam dane, by chronić i zachowywać naszą więź z Bogiem oraz więź z bliźnimi. Prawo Boże jest wspaniałym odzwierciedleniem charakteru Boga, a gdy rozumiemy prawo Boże, nasza więź z Bogiem umacnia się,